Uciekinierzy są coraz większym problemem następcy tronu księcia Muhammeda ibn Salmana. Za krytykę reżimu można trafić na czarną listę, a nawet stracić życie. Na pierwszy rzut oka statystyki nie przerażają. Jak szacuje agenda ONZ-u pomagająca uchodźcom, w 2017 roku taki status dostało na zachodzie 815 Saudyjczyków. Choć to niewiele w porównaniu z milionami uciekających z regionu Syryjczyków czy Irakijczyków, to jednak w ciągu 5 lat liczba saudyjskich obywateli, którym zamarzyła się nowa ojczyzna, wzrosła o ponad 300%. Poza tymi, którzy zdecydowali się poprosić o azyl, są tysiące Saudyjczyków, którzy wyjechali i nie palą się do powrotu do kraju. Za to coraz chętniej krytykują następcę tronu, księcia Muhammeda ibn Salmana, który rządzi dziś w imieniu schorowanego ojca. Po raz pierwszy poddani króla Saudów zaczęli prosić o azyl już w latach 90. W 1993 dostało go jednak zaledwie 7 osób. Później, choć zdarzały się okresowe fale większej emigracji, jak w 2011 po arabskiej wiośnie, nigdy jeszcze kraju nie opuszczało tylu obywateli, co po 2015, kiedy władzę przejął książę Muhammad. Z szacunków wynika, że w 2017 roku o azyl na zachodzie poprosiło już blisko 2,5 tysiąca ludzi. Niewielu ośmiela się publicznie krytykować saudyjskie władze, bo książę Muhammad dowiódł, że nawet za wpis na Twitterze, wywiad dla zachodnich mediów czy nieprawomyślny artykuł można trafić na czarną listę albo narazić życie. To przypadek znanego publicysty Jamal Khashoggi, zamordowanego w ubiegłym roku w saudyjskim konsulacie w Stambule przez nasłanych z Riyadu zbirów. Choć saudyjskie władze tłumaczyły, że chciały jedynie ściągnąć dziennikarza do kraju, a morderstwo było samowolką niesfornych agentów, sprawa przez kilka tygodni nie schodziła z czołówek światowych mediów, a wizerunek królestwa boleśnie ucierpiał. Srogi książę nie znosi krytyki nie tylko ze strony rodaków. Palestyński pisarz i aktywista Iyad al-Baghdadi, który ma status uchodźcy i od 4 lat mieszka w Norwegii, przyznał, że CIA ostrzegła go przed zemstą Riyadu. Baghdadi, który zasunął kampanią na rzecz demokracji jeszcze w czasie arabskiej wiosny, nie od dziś krytykuje saudyjskiego następcy tronu. Do jego mieszkania przyszli norwescy agenci. Ostrzegli, że grozi mu niebezpieczeństwo ze strony Saudów i zabrali w bezpieczne miejsce. Dowiedział się, że Norwegów zaalarmowała CIA. Jego rewelacje udało się potwierdzić dziennikarzom Guardiana. Największym problemem wizerunkowym są młode Saudyjki, które decydują się na desperacką ucieczkę z opresyjnych domów i konserwatywnego królestwa. Na czołówki światowych mediów co rusz trafiają historie nastolatek uciekających przed przemocą albo systemem męskiej kurateli. Należy do nich 18-letnia Rahaf Al-Kanun, która w styczniu uciekła z rodzinnych wakacji w Kuwejcie. Choć początkowo utknęła w hotelu na lotnisku w Bangkoku i groziło jej odesłanie do domu, ostatecznie dostała status uchodźcy w Kanadzie. Nie wszyscy Wszystkie młode uciekinierki mają tyle szczęścia. Rok wcześniej Dina Ali Laslum, która też uciekła z rodzinnych wakacji, została zatrzymana w czasie przesiadki w Manili i odesłana do domu. Saudyjska ambasada w Manili wydała oświadczenie, że to sprawa rodzinna, a dziewczyna szczęśliwie wróciła z krewnymi do domu. Human Rights Watch opracowała niedawno listę 10 powodów, dla których Saudyjki najczęściej uciekają z kraju. Obok represji politycznych, przemocy domowej, absurdalnych ograniczeń w podróżowaniu, studiowaniu czy wyborze męża, znalazła się na niej dyskryminacja na rynku pracy i w dostępie do służby zdrowia, nierówność w sprawach dziedziczenia, rozwodów i opieki nad dziećmi. Skala zjawiska rośnie, bo od 2015, odkąd krajem faktycznie rządzi książę Muhammad, już ponad 1000 dziewcząt w wieku od 18 do 25 roku życia uciekło z Arabii Saudyjskiej. Ich historie mocno nadwyrężają budowany żmudnie przez księcia wizerunek bardziej otwartego kraju, a przy okazji szkodzą relacjom Riyadu z zachodnimi państwami, które pod presją ONZ-u i organizacji broniących praw człowieka coraz częściej godzą się przyjmować uciekinierki. Jakby mało było władzą uciekających studentów i zbuntowanych nastolatek, kolejnym ciosem wizerunek są uciekający książęta. Zaczęli pakować manatki już pod koniec 2017, kiedy Muhammad rzekomo w ramach walki z korupcją uwięził najgrubsze ryby saudyjskiego biznesu i polityki. Przez kilka tygodni trzymał ich w hotelu Ritz w Riyadzie, dopóki jeden po drugim nie przepisali na rząd imponujących majątków i bezcennych nieruchomości. Od tej pory już kilku członków rodziny królewskiej dyskretnie przeniosło się do Europy, a kolejni próbują przelewać na zagraniczne konta ogromne sumki. Szlaki przetarł im książę Chalid ibn Farhan Assad, który już 6 lat temu uciekł do Niemiec, a dziś ostro krytykuje księcia Muhammada, którego otwarcie nazywa makiawelistą. W zachodnich mediach co rusz oskarża rodzinę królewską o hipokryzję. Zarzuca jej członkom, że ostro imprezują i piją alkohol, zakazując tego samego swoim rodakom. Po zabójstwie Kasoniego przyznał, że jego też, na zlecenie następcy tronu, próbowano porwać na terenie Niemiec. Choć księciu Khalidowi póki co udało się uniknąć zemsty reżimu, jego kuzyni nie mieli tyle szczęścia. Książęta Saif al-Islam i sułtan Ibn Turki zostali porwani w Europie i siłą przewiezieni do kraju, gdzie ślad po nich zaginął. W Arabii Saudyjskiej przez dziesiątki lat władza zgodnie z zasadami tradycyjnej sukcesji przechodziła ze starszych na młodszych braci lub na najstarsze osoby w rodzinie. Działo się to po to, by to osoby starsze i bardziej doświadczone przejmowały ster rządów oraz aby różne gałęzie rodziny panującej miały dostęp do władzy. Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku, kiedy król jako swojego następcę wskazał swojego syna. Pierwszy raz dochodzi do sytuacji, że władzę ma objąć osoba o 50 lat młodsza od panującego króla. To jest kolosalna różnica pokoleniowa, miała ona ułatwić reformy adresowane przede wszystkim do młodzieży. Trzeba także pamiętać, że samo Królestwo Arabii Saudyjskiej jako państwo jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jej powstanie zostało ogłoszone w 1932 roku. Dynastia panująca dba, by nie mając legitymizacji historycznej, mieć legitymizację religijną. Stąd w kraju ogromną rolę przykłada się do religii, do miejsc świętych całego islamu, do uczonych muzułmańskich alimów. Oni to pełnią rolę kleru muzułmańskiego. Są elementem dystrybucji wiedzy religijnej oraz władzy dynastii panującej w społeczeństwie. Kim jest więc Muhammad ibn Salman? Jest to najukochańszy syn króla. Dano mu carte blanche na zarządzanie krajem. Obecnie oficjalnie łączy on w swoich rękach stanowiska wicepremiera i ministra obrony narodowej. W przeciwieństwie do większości członków establishmentu saudyjskiego, książę nie skończył studiów w USA. Kształcił się w swojej ojczyźnie i cały czas spędzał przy ojcu. To jest fundamentalna różnica między nim a innymi Saudyjczykami z klas wyższych, którzy edukowali się w większości w Stanach Zjednoczonych. Program faktycznie obowiązkowej nauki poza królestwem jest bardzo mądry. Ma zmusić Saudyjczyków do konfrontowania się ze światem zewnętrznym. Książę został jednak tego pozbawiony. Za granicą bywał czasami, a angielskiego nauczył się od guwernantów. Arabia Saudyjska jest jak zamknięta bańka. To społeczeństwo zbudowano według ortodoksyjnych i specyficznych zasad. Trudno się spodziewać, że książę wychowany w takiej bańce będzie demokratą. Część rządzących, nie mająca kontaktu ze światem zewnętrznym, nie do końca rozumie mechanizmu funkcjonowania Zachodu z jego opinią publiczną, rolą dziennikarzy czy mediów. To jest dla nich egzotyka. Zresztą my również nie rozumiemy, jak funkcjonuje społeczeństwo plemienne oparte na restrykcyjnej, konserwatywnej wersji islamu. Ibn Salman nie należy do ludzi, którzy lubią słuchać innych. Książę posiada osobowość autorytarną. Ma problem ze słuchaniem innych. On ma swoją wizję i realizuje ją po trupach, dosłownie i w przenośni. Jego osobowość bynajmniej nie redukuje jego roli jako reformatora. Reformator w takim społeczeństwie targanym takimi wewnętrznymi sprzecznościami nie może być osobą świętą. Musi być osobą choć trochę autorytarną, brutalną. Musi dokonywać pokazowych egzekucji. Pojawia się jednak pytanie, jakie korzyści odnosi społeczeństwo z takiej formy rządów. Jego głównym celem jest zdobycie popularności wśród młodzieży, aktywizacja jej, dywersyfikacja saudyjskiej gospodarki, która ma charakter surowcowy, oparty głównie na ropie naftowej. Widzi też konieczność ograniczenia praw religijnego establishmentu. W łonie saudyjskiego społeczeństwa dochodzi do ogromnych konfliktów. Ich skutkiem była sytuacja, kiedy spora część najaktywniejszej młodzieży saudyjskiej wyjechała na wojnę domową do Syrii czy Iraku. Dlaczego? Bogaci Saudyjczycy, wyjeżdżając na wojnę, decydowali się na ryzyko śmierci. Masowe dołączanie się do terrorystów wskazuje, że w kraju istnieją szklane sufity, niemożliwości awansu czy samorealizacji. Pomysł księcia na reformy polega m.in. na tym, by zaktywizować zawodowo młodych Saudyjczyków, by ci zaczęli pracować na rzecz rodzimej gospodarki, a nie tylko być biernymi konsumentami. Ksi- książę zainicjował zbrojną interwencję w wojnę domową w Jemenie, jako skierowaną przeciwko Iranowi. Lotnictwo saudyjskie masakruje ludność cywilną, masowo ginie tam ludność cywilna, niszczona jest też infrastruktura. Oprócz bojowników jemeńskiej wojny domowej zwalczanych przez koalicję pod przywództwem saudyjskim giną również kobiety, dzieci czy osoby starsze. Zaczął się także głód. Szkoły, szpitale, drogi są bombardowane albo ostrzeliwane przez artylerię. Tysiące obywateli Jemenu stało się uchodźcami lub wewnętrznymi przesiedleńcami. Ta wojna, prowadzona pod hasłami walki z sojusznikami Iranu w Jemenie, słabo przebija się do globalnych środków masowego przekazu. Ta wojna nauczyła również jednak kręgi rządzące w Arabii Saudyjskiej absolutnej bezkarności. Miała za zadanie zwalczać irańskich sojuszników na Półwyspie Arabskim oraz skonsolidować armię i społeczeństwo Arabii Saudyjskiej, a jednak przede wszystkim nauczyła nową władzę w Riyadzie, że jeśli tragedia w Jemenie nie jest dla Zachodu problemem, to co dopiero śmierć jednego dziennikarza. Czy po zabójstwie Khashoggiego wizerunkowa katastrofa księcia Ibn Salmana może mieć wpływ na jego sytuację w kraju? Może, ale nie musi. Musimy pamiętać, że on już wcześniej zniszczył liczącą się opozycję. Nie można wykluczyć, że dojdzie do jakichś drobnych zmian. Świat w ostatnim czasie ogromnie przyspieszył, więc pewnie za jakiś czas, w czasie krótszym niż kiedyś, i tak wszyscy o tym zapomną. Z przekazów medialnych wiemy, że książę interesował się tym, jak to się dzieje, że prezydentowi Putinowi tyle rzeczy uchodzi na sucho. Można pokusić się o odpowiedź, że Władimir przez całe lata szkolił się, by takie rzeczy mu uchodziły. A książę całymi latami uczył się, jak być autorytarnym władcą, który nikogo nie musi słuchać i z nikim nie musi się liczyć. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Bardzo dziękuję za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was założy ręcznik na głowę i będzie udawał, że sam jest takim tyrańskim księciem saudyjskim. Życzę wam udanego weekendu, moi drodzy, żeby był bardzo udany, żeby tak imprezować jak ten książę saudyjski. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.